Dzień dobry, tu Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok. Przed nami ostatni tydzień wakacji, ale obiecuję, że ani słowem nie wspomnę o przygotowaniach do szkoły. Lepiej szukać pomysłów na dobrą zabawę, za którą przecież nieraz zatęsknimy, jak już wpadniemy w ten szkolno-przedszkolny wir obowiązków. A w zasadzie to słuchacze Bajkowego Południka sami dobrze wiedzą, co robić w ostatnie dni wakacji.
Można biegać po trawie, można się bawić w berka, na przykład w takiego berka ananasa, że jak ktoś powie ananas, to wszyscy uciekają i jedna osoba musi złapać. I wtedy ktoś musi dotknąć tę osobę.
Możemy się bawić w chowanego, że się liczy, a druga osoba się chowa, a później ta osoba, co liczyła, szuka. Później jest taka zamiana.
Jak się gdzieś wyjedzie nie poza granicę, to można łapać gdzieś, jak znajdzie się jaszczurki.
Bawić się w klasy. Gra się w klasy, że na początku rysuje się kredą kwadrat i na nim taką cyferkę. Na przykład 1, 2 i do 10. I jak już będzie 10, to takie półkole robimy. I jak już doskoczy się do 10, to wtedy można zacząć od początku. I rzuca się kamyczkiem. I trzeba też trafić na pole. Kto na 10 rzuci, ten wygrywa.
Jeszcze rowerem bawię się w piaskownicy.
Lubię jeszcze grać w piłkę nożną.
A może by tak jeszcze odkurzyć stare, dobre zabawy podwórkowe? Ciekawa jestem, czy ktoś z was, albo z waszych rodziców czy dziadków, pamięta grę w ciupy. Jeśli nie, to przypomni ją Alina Bendiuk z Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi.
To jest bardzo prosta gra i wszędzie możemy w nią zagrać, ponieważ polega na tym, że zbieramy 5 mniej więcej jednakowych kamyczków i musimy, sprytnie podrzucając jeden, wyłapać po kolei każdy z tych, które leżą na ziemi.
Czyli 4 układamy na ziemi, a 5 podrzucamy do góry.
Tak, w tym czasie, kiedy jest tam w górze, musimy chwycić jeden i złapać ten frunący. I tak sukcesywnie dodajemy po jednym kamyczku, aż 4 mamy złapać i jeden frunący. Punkty liczymy dopiero wtedy, kiedy kamienie układa się na dłoni, strąca się je, łapie i jeszcze frunie ten frunący.
Chcę doprecyzować. Leci kamyk i te 4 leżą.
Tak, po kolei zwiększamy zbieranie kamieni samą jedną ręką cały czas.
A w drugą stronę też trzymamy
cały czas jedna ręka bierze udział w grze. Tylko jedna ręka.
Łapiemy ten kamyk, trzymając 4.
Tak. I musimy je 4 podnieść i złapać. A końcówka jest taka, że układamy na dłoni 4 kamienie, podrzucamy, chwytamy i jeszcze ten, który jest w locie. Także jest to gra bardzo fajna, zręcznościowa, ale też taka budująca motorykę. Musi ktoś logicznie pomyśleć, jak ułożyć te kamienie, żeby się udało.
Też długość lotu pewnie trzeba przewidzieć,
bo
im krócej, tym mniej czasu mamy na podniesienie kamyczka.
Tak. A moje doświadczenie mówi, że potem się tego kamienia nie widzi, jak on leci, ale się wie, gdzie leci. A na początek zwraca się uwagę na to, jak on leci i nie zdąża się wziąć tego, który powinno się podnieść.
Więc a trudniej na tym etapie podnoszenia kamyczków w trakcie lotu, czy kiedy już odkładamy, musimy ułożyć od nowa kamyczki?
Nie, najtrudniej jest ta właśnie zręczność, kiedy to frunie i trzeba wyłapać każdy po kolei. Oglądając tą grę w internecie, wydawało mi się, że jest strasznie proste. Wprawdzie ja w nie grałam w dzieciństwie w tą grę, natomiast ta gra jest fantastyczna, bo można wszędzie w nią grać i ona bardzo wciąga, zajmuje, no bo jak mi się raz nie udało albo udało, no to chcę jeszcze. I dla dzieci jest to bardzo, bardzo fajna gra.
Na początek musimy znaleźć 5 w miarę równych kamyczków.
Tak, 5 w miarę równych kamyczków. Teraz prawie w każdym sweterku mam te kamienie.
I nawet czekając na autobus
możemy zagrać. Nawet od razu można grać, tak, bardzo fajnie.
Nie mówiąc już o każdej polnej drodze.
Tak. Ale to jest fajne też, kiedy rywalizujemy ze sobą, bo nie chcemy oddać tej gry koledze. No, niestety, przegraliśmy, kiedy nie łapiemy kamienia i następny musimy czekać.
To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ja już próbowałam podrzucać kamyki, no i one wcale nie chcą się nas słuchać. Gra wymaga dużej zwinności, koncentracji, ale warto próbować, by mieć co robić, na przykład na polnej drodze, podczas spaceru, albo kiedy wyczekiwać będziemy spotkania z motylem. Za chwilę kolejna opowieść o bardzo rzadko występującym owadzie. Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy, Olga Gordiejew i Kamil Kalicki. Wakacje to czas poszukiwania skarbów. Jedni szperają wśród nowo poznanych kolegów, koleżanek, inni wyławiają złote kamyczki z morza, a można się też rozejrzeć wokół, by dostrzec fruwające, żółto-złociste owady, o których opowiada doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku, autorka bloga Łaskotanie motyla skrzydłami, Izabela Dziekańska.
Szlaczkoń szafraniec to jest taki motyl, którego ja uważam, że każdy na Podlasiu, ale też każdy w Polsce powinien wiedzieć o jego istnieniu, że jest w ogóle taki motyl, dlatego że to jest motyl bardzo rzadki, ale bardzo rzadki też w skali Europy, nie tylko w Polsce. W Unii Europejskiej możemy go spotkać jedynie w Rumunii i w Polsce właśnie. W Polsce, na Podlasiu. Niestety ostatnimi laty właśnie ograniczył się jego zasięg tylko i wyłącznie do Podlasia. I tak w Puszczy Knyszyńskiej oraz pod Łomżą to są jedyne miejsca, w których ten piękny motyl występuje. Jeszcze parę lat temu był w Puszczy Białowieskiej, niestety stamtąd już ten motyl zniknął.
Po czym rozpoznamy szlaczkonia?
Motyl jest bardzo pięknym motylem. Żółty od spodu, żółto-zielonkawe ma skrzydełka. Z wierzchu są one takie pomarańczowo, takie pomarańczowo-czerwonawe, z ciemnymi, czarnymi obwódkami. I co ciekawe, tutaj też są różnice między samcami i samicami, dlatego że ten wierzch skrzydeł u samic właśnie może być taki pomarańczowawo-żółty, jak powiedziałam wcześniej, ale zdarzają się też takie żółtawe, jasne, blade samiczki. No i to niestety też jest dla nich zgubą, dlatego że motyl rzadki, piękny, cieszy się uznaniem kolekcjonerów. A jeszcze kiedy jest taka zmienność, no to oni są łasi niestety na tę serię w gablocie takich motyli, więc ci kolekcjonerzy dają mu jeszcze dodatkowo popalić, bo tutaj jakieś zmiany środowiskowe powodują, że tego motyla jest mniej. A jeszcze o samym motylu. Jest on związany z taką rośliną szczodrzeńcem. On ma takie piękne, żółte kwiatuszki. I na nich samiczki składają takie przypominające wrzuciona jajeczka pojedynczo. I co ciekawe, te jajeczka zmieniają kolor. Jakie samice składają, to one są takie białawo-żółtawe, a potem stopniowo stają się czerwone. No i potem z nich wylęgają się gąsienice, które żerują na tym szczodrzeńcu. Nie są jakieś bardzo efektowne, są po prostu zielonymi gąsienicami i potem się przepoczwarczają, z nich się wylęgają motyle. I też go możemy spotkać dwa razy w roku, przełom maja, czerwca oraz właśnie późnym latem. Czasem pojawia się jeszcze kolejne pokolenie i w zeszłym roku na przykład we wrześniu się zdarzyło spotkać go.
A skąd nazwa?
Szlaczkoń szafraniec to właśnie od tego koloru skrzydeł, który kojarzy nam się właśnie z tą przyprawą, z szafranem. Zresztą ja mówię, że tutaj szafran wyjątkowo cenna przyprawa. No i ten motyl jest też wyjątkowo cenny i naprawdę powinniśmy docenić to, że tutaj na Podlasiu mamy coś tak unikalnego jak ten motyl. I ja mam nadzieję, że ten motyl nie zniknie i Podlasie będzie mogło się szczycić też posiadaniem takiego unikalnego owada w skali Europy.
Ależ piękny byłby rysunek ze szlaczkoniem w roli głównej. To przecież taki motyli promyk, motyle słońce, które potrafi rozjaśnić każdą niepogodę. Przypominam, że oprócz motylej opowieści mamy niespodziankę od wydawnictwa Multico, książkę Izabeli Dziekańskiej Motyle dzienne i nocne. By ją dostać, wystarczy namalować motyla, o którym opowiada nasza ekspertka. Można taką pracę przynieść do nas na Świerkową albo przysłać pod adresem Polskie Radio Białystok, Świerkowa 1 15 328 Białystok. A kto woli fotografować motyle wokół siebie, to też zdjęcia nagrodzimy. Proszę je przesłać pod adresem bajkowy@radiobiałystok.pl. W naszym cyklu do słuchania, do czytania sięgamy już po ostatnie opowiadanie do chichotania wydawnictwa BIS. Takie historie już niebawem dziać się będą w niejednym przedszkolu.
Buty. Jak ja nie lubię, kiedy oczy naszej pani zamieniają się w dwie szparki, a dziurki w nosie robią się duże i okrągłe. To znak, że nasza pani się denerwuje. Jakby tego było mało, kiedy się złości, głośno oddycha i zmienia kolor na czerwony. Tak właśnie było wczoraj. Rano pani wyglądała jeszcze całkiem zwyczajnie, ale potem zobaczyła, że siedzę w szatni i nie radzę sobie z włożeniem butów. Tomek, co z tobą? Spytała. Wszystkie dzieci są już ubrane i zaraz wyjdą do ogródka lepić bałwana. Ja też już jestem prawie gotowy, tylko za nic nie mogę włożyć butów. Poskarżyłem się. Pani przykucnęła obok. Złapała za cholewki moich ciepłych zimowych butów i zaczęła ciągnąć z całych sił. Namęczyła się przy tym, zasapała, ale w końcu zawołała. No, weszły. Niby weszły, ale wyglądały jakoś dziwnie. Ja pierwszy wpadłem na to, co jest z nimi nie tak. Mam prawy but na lewej nodze, a lewy na prawej, powiedziałem. Okropnie mi niewygodnie i nie mogę ruszać palcami, dodałem. Pani spojrzała na moje nogi. Rzeczywiście. Włożyliśmy je odwrotnie, przyznała. Musimy zdjąć, westchnęła. Łatwiej było powiedzieć niż zrobić. Pani przysiadła na podłodze i próbowała wyjąć mi stopę z buta. Ciągnęła za wzięcie, a ja kurczowo trzymałem się ławeczki. Myślałem, że urwie mi nogę. Ale jakoś poszło. Najpierw z lewym, a później z prawym butem. Uff, udało się, sapnęła pani, a ja poczułem, że znowu mogę ruszać palcami i nic mnie nie gniecie. Potem pani dwa razy się upewniła, czy wkładamy prawy but na prawą nogę, a lewy na lewą i zaczęło się wpychanie. Pomagałem jak mogłem, wykręcałem nogi na wszystkie strony, a pięta i tak ciągle grzęzła mi w cholewce. Mniej więcej po 10 minutach pani zaczęła wciągać powietrze ustami i zrobiła się cała czerwona. Pchaj, Tomek, pchaj! Powtarzała w kółko, tarmosząc cholewki. A ja pchałem ile wlezie, choć czułem, że podwijają mi się skarpetki. Trochę to trwało, ale w końcu znowu miałem buty na nogach. Pani wstała, odetchnęła z ulgą i otrzepała sobie spódnicę. Właśnie chciała coś powiedzieć, lecz byłem szybszy. Ale to nie są moje buciki, wyznałem. Nasza pani na chwilę przestała się ruszać. Patrzyła na mnie, a jej oczy zwęziły się i wyglądały jak szparki. Zastanawiałem się, czy ona w ogóle mnie widzi. Za to dziurki w nosie zrobiły się duże i okrągłe. Śmiało zmieściłyby się w nich dwa całkiem spore kasztany. W końcu powiedziała coś do siebie, ale tak cicho, że nie dosłyszałem co. Znowu przykucnęła na podłodze, złapała za buty i ciągnęła z całych sił. I choć robiła to już po raz drugi, szło jej tak samo ciężko jak za pierwszym razem. Wreszcie nogi wyskoczyły mi z butów i pani o mało nie fiknęła kozła. Kiedy się pozbierała i stała nade mną, dysząc, postanowiłem jej wszystko dokładnie wyjaśnić. To nie są moje buty, tylko mojego kuzyna, ale mama kazała mi je nosić. I to w nich przyszedłeś dzisiaj do przedszkola? Upewniła się pani. No pewnie. Są bardzo fajne, mają kolorowe paski i futerko w środku. Całą zimę będę w nich chodził, zapewniłem. Nasza pani odczekała, aż przestaną jej się trząść ręce, a potem, nie wiem po co, policzyła do 10. To co, zakładamy? Zapytałem wesoło, patrząc na moje fajne buty w paski. Pchaj! Poleciła i pociągnęła mocno za cholewkę. Mocowała się z nimi dłuższą chwilę, sapiąc i postękując. Wreszcie odgarnęła włosy z czoła i stwierdziła z ulgą. Weszły. Kurtkę włożyłem już bez niczyjej pomocy. Zasunąłem suwak aż po szyję i wyjąłem z kieszeni kurtki czapkę. Właśnie zakładałem ją na głowę, kiedy pani spytała, a gdzie masz rękawiczki? Na dworze jest zimno, nie możesz lepić bałwana gołymi rękami. Ojej, rękawiczki mam w butach, przypomniałem sobie, bo one ciągle mi się gubią i potem mama się złości, dlatego chowam je do butów, wyjaśniłem. Pani chyba zakręciło się w głowie, bo zamknęła oczy i przytrzymała się wieszaka. Nie mam pojęcia dlaczego. Przecież wiadomo, że buty to najlepszy schowek. Ale dorośli nigdy tego nie zrozumieją.
Czytał Artur Barciś. I to już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia!